Jest 13:30.
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.
W naszym regionie jest za dużo wilków i łosi. Tak stwierdzili radni Sejmiku Województwa Podlaskiego. Uznali, że trzeba coś z tym zrobić i specjalne stanowisko w tej sprawie wystosowali do ministra klimatu i środowiska. I o tym będziemy rozmawiać dziś w programie Ważna Sprawa. Naszymi gośćmi są przewodniczący Sejmikowej Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska, która wystąpiła z wnioskiem, by takie stanowisko uchwalić, Jerzy Leszczyński z PSL-u, Jacek Piorunek z Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej, który był przeciwny podjęciu takiego stanowiska przez Sejmik, główny specjalista do spraw łowiectwa w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, dr Piotr Wawrzyniak, profesor Radkiewicz z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku i profesor Krzysztof Schmidt z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży. Witam panów.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od tego, po co to stanowisko podlaski Sejmik uchwalił. Radny Jerzy Leszczyński.
Szanowni państwo, drodzy słuchacze, Sejmik podjął to stanowisko, ponieważ wiele środowisk, przede wszystkim rolnicy, środowisko lasów państwowych, ale także samorządy lokalne, mieszkańcy, zwracali się do samorządu województwa o to, żeby w jakiś sposób zwrócić uwagę na właśnie zwiększoną liczebność populacji łosia i wilka, ponieważ w ostatnim czasie są z jednej strony duże szkody powodowane szczególnie przez łosia. Stanowią też niebezpieczeństwo, szczególnie na drogach. Natomiast jeżeli chodzi o wilka, to ogólnie też zaczyna się pojawiać już praktycznie w całym województwie, blisko miast, osiedli, wsi i po prostu stanowi też takie zagrożenie. Ludzie po prostu zaczynają się bać.
Ale to tak bardzo ogólnikowo. Wiadomo,
tak,
ile takich przypadków było, że pojawił się blisko domu.
No, były przypadki też napaści na zwierzęta hodowlane.
Udokumentowane?
Tak, tak, oczywiście.
Bo nie znalazłam nigdzie żadnych raportów odnośnie wypłacania odszkodowań za szkody poczynione przez wilki w zwierzętach hodowlanych.
Takie szkody były i do samorządów regionalna dyrekcja też ochrony środowiska zwróciła się, żeby mieszkańców uczulić na pojawianie się wilków, że jak się zachować i tak dalej. To wszystko wiemy i to stanowisko jest po to, żeby ministerstwo właśnie zajęło się w sposób systemowy tym problemem i różne rozwiązania trzeba by było zaproponować, bo ponieważ od wielu, wielu lat jest dyskusja na ten temat, natomiast w niektórych miejscach, szczególnie szkody powodowane przez łosia są duże i liczebność tego łosia jest rzeczywiście wysoka. Ja nie jestem fachowcem w tym temacie, ale takie po prostu są do nas i myślę, że tutaj ministerstwo powinno stać na wysokości zadania.
Fachowcem na pewno jest profesor Mirosław Radkiewicz. Jaka jest populacja łosia w naszym województwie?
Dane są różne, one pochodzą z różnych źródeł, z całorocznych obserwacji. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych pokazuje pewne dane. Naukowcy też wspólnie z leśnikami myśliwymi kilka lat temu robili liczenia metodą pędzeń próbnych. Mówi się, w tej chwili dokładnie nie pamiętam, ale około, zależnie od danych, 10, 20 nawet tysiącach łosi. No nie w województwie, w skali Polski być może 30, ale w tych danych, które są raportowane przez też i lasy, i dane GUS-owskie są niepokojące informacje, bo na przykład z roku 2012, jeśli dobrze pamiętam, na 13, liczba łosi wzrosła prawie że dwukrotnie w naszym województwie według oficjalnych statystyk, a na przykład w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie bodajże w roku 2011 było ich 1600, a zrobiło się 5000, też był spadek z 6000 w innych latach w rok. Także to są takie dane, które czasami dość anegdotycznie wyglądają. W Dolinie Biebrzy, jak liczymy łosie, wygląda na to, że ich nie przybywa. W niektórych leśnictwach, tak jak Białoszewa, wygląda, że tych łosi po prostu nie widać. One tam są, ale jest ich dużo mniej. Sytuacja w każdej części województwa jest niestety różna i dość dynamiczna.
A co w tej sprawie powie dr Piotr Wawrzyniak z Lasów Państwowych?
Znaczy, my jako Lasy Państwowe nie mamy wątpliwości, że populacja podlega ciągłemu wzrostowi. Jeżeli chodzi o ostatnie liczenie łosi, ostatnie statystyki, to na terenie województwa możemy szacować liczebność na 6500 osobników. I jest to dużo. W skali kraju szacunki wykazują 33-35 tysięcy osobników. Z tego musimy sobie zdać sprawę, że 2/3 tej populacji krajowej to jest teren wschodniej, północno-wschodniej Polski, prawda? Także to jest sprawa liczebności i co do obserwacji, że tu już jest więcej, tu jest tych mniej łosi, no sprawa jest dynamiczna, przecież wszystko się zmienia, ale podkreślam, że populacja podlega ochronie od 2001 roku. Ochronie, czyli no, jest ten status, ten moratorium na odstrzał, prawda? Czyli jest to gatunek łowny z całorocznym okresem ochronnym. Nie ma czynników regulujących tą populację. Także też myślę, że powinno być naturalne myślenie, że ta populacja powinna podlegać ciągłemu wzrostowi, skoro nie ma tych znaczących czynników ograniczających, poza oczywiście tam śmiertelnością naturalną.
Oraz wilkiem i presją pasożytów. I surowymi zimami, których prawie nie ma. Przepraszam, że chodzę słowo, ale to jest dynamiczne, tak jak pan dr Piotr Wawrzyniak przed chwilą wspomniał.
W stanowisku podlaskich radnych jest sformułowanie nadmierna populacja. To ile powinno być tych łosi mniej, żeby nie była nadmierna?
No właśnie, chcielibyśmy się tego dowiedzieć, do czego my zmierzamy, jaki jest cel ochrony, zresztą jak przy wielu gatunkach, prawda? Populacja nadmierna, możemy mówić o nadmiernej populacji lokalnej, proszę to dobrze zrozumieć, lokalnie trzeba rozwiązywać problemy, czyli myślimy tutaj o szkodach, o wypadkach komunikacyjnych, paru jeszcze innych trudnościach związanych z liczebnością łosi, ale podkreślam tą skalę lokalnie, nikt nie chce eksterminować zwierząt, prawda? Tylko tam, gdzie jest problem, tam należy wprowadzić narzędzie regulacji.
Tu chcę jeszcze dodać, że tak jak pan doktor powiedział, wymaga to rozwiązania jakby punktowego, ponieważ w niektórych obszarach naszego regionu są problemy z tymi zwierzętami, a prawo w tej chwili oczywiście dopuszcza, że można dokonać takich polowań, ale niestety nikt nie chce podjąć decyzji i tutaj no, ministerstwo powinno też jakieś przepisy takie zaproponować, żeby w ten sposób i samorządy mogły łatwiej te decyzje podejmować.
Ale dlaczego od razu mówimy o polowaniach, a nie na przykład o przesiedleniu stada łosi?
Bądź może i przesiedleniu, oczywiście, jeżeli taka możliwość by była.
Jacek Piorunek z Koalicji Obywatelskiej w Sejmiku.
Ja powiem w ten sposób. Sejmikowa opozycja była przeciwko temu stanowisku. My generalnie uważamy, że 25 lat ciężkiej pracy nad tym, aby odnowić populację wilka i 21 lat moratorium na to, żeby nie wybijać, nie dokonywać odstrzału łosi, to sukces państwa polskiego i wydaje mi się, że dzisiaj nie można tego zaprzepaścić. To było 25 lat ciężkiej pracy. A poza tym byliśmy też przeciwni dlatego, że stanowisko zostało podjęte w takiej, można powiedzieć, nieuczciwej procedurze. A mianowicie, kiedy odbyła się debata na Komisji Rolnictwa, nie zaproszono drugiej strony, a więc organizacji proekologicznych, świata nauki, chociażby Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu w Białymstoku, bardzo prężnego w tej dziedzinie, wydającego opinie. Tam przyszli ludzie tylko z jednym poglądem, w związku z tym trudno wyciągać wnioski, kiedy wszyscy są przekonani. I zabrakło właśnie tej drugiej strony sejmikowej. Myśmy nie mogli odsłuchać tych głosów przeciwnych, w związku z tym nie mogliśmy też podjąć właściwej decyzji i byliśmy przeciwko. Jednocześnie
na
też...
dzisiaj w programie mamy naukowców, profesora Radkiewicza i profesora
Tak, to się cieszę. Właśnie cieszę się, że tutaj mamy wszystkie strony i społeczeństwo się dowie też, dlaczego jesteśmy przeciwni na przykład odstrzałowi zwierząt. A do tego jeszcze przypomnę, że jeśli minister ochrony środowiska przychyliłby się, minister klimatu i środowiska przychyliłby się na to stanowisko pozytywnie, na stanowisko sejmiku województwa, to za chwilę byśmy mieli w województwie potężne protesty organizacji ekologicznych, a wydaje mi się, że my mamy co robić w województwie i mamy na tyle wiele problemów, że kolejny problem jest nam niepotrzebny.
W stanowisku podlaskich radnych mowa była nie tylko o łosiach, ale także o wilkach. I jaka tutaj jest liczebność? Profesor Krzysztof Schmidt.
No, jeśli chodzi o liczebność wilków, to jest przede wszystkim problem taki, że nikt tych zwierząt nie liczy. Od 2018 roku mamy jedynie dane, które były zbierane właśnie wtedy w całej Polsce, w wybranych miejscach. Wówczas oszacowano, że populacja wilka wynosi około 2000 osobników. Od tego czasu praktycznie nie wiemy, co się z tą populacją dzieje, więc w zasadzie no, nie można...
Ale z tych 2000 w naszym regionie ile jest?
Być może około 200, ale to jest bardzo zgrubna dana. I przede wszystkim w tym momencie nie wiemy dokładnie, co się dzieje, co się w ciągu tych ostatnich 5 lat stało z populacją wilka, ani tu, ani też w ogóle w całej Polsce. W związku z tym o jakimś konkretnym wzroście tej populacji w stosunku do tego, co wcześniej wykazano, to nie wiadomo. Na pewno populacja wilka wzrosła w ostatnich, powiedzmy, 20 latach, w okresie od kiedy wilk został wprowadzony na listę
ochrony.
Ale ten wzrost odbyło się tylko na zasadzie tej, że wilk po prostu dokonał ekspansji na tereny do tej pory niezamieszkałe przez ten gatunek, dlatego generalnie ta liczba rzeczywiście wzrosła dwu, a nawet trzykrotnie. Niewątpliwie tutaj na terenie województwa podlaskiego, gdzie ta populacja jest, można powiedzieć, to jest taki trzon populacji wilka w Polsce, To są pewne obszary, gdzie wilki występują stale i na tych obszarach, takich jak Puszcza Białowieska, Kryszyńska czy Augustowska, to są stałe, jakby stałe populacje, które cały czas, przez cały ten okres ochrony, one się praktycznie nie zmieniają. Tutaj są cały czas te same rodziny, te same jakby obszary są zajęte przez tą samą liczbę watach tak zwanych, czyli rodzin wilczych i tutaj nic się nie zmienia. Ewentualnie czasami wzrasta trochę liczebność poszczególnych rodzin, ale to jest w ramach po prostu takiej całorocznej dynamiki, bo wiadomo, że rodzina wilcza składa się z pary rodzicielskiej plus potomstwo, więc to potomstwo po jakimś czasie odchodzi i to jest sytuacja dynamiczna. Także takiego bardzo dramatycznego wzrostu populacji wilka raczej nie widać w tych ostatnich latach.
Czyli nie zgadza się pan ze stwierdzeniem, że mamy do czynienia z nadmierną populacją wilka?
Absolutnie nie. Czy to w stosunku do wilka, czy w stosunku do łosia, bo przede wszystkim pytanie jest takie, co to jest nadmierna liczebność tego czy innego gatunku i jak my tą liczebność szacujemy, bo tutaj też odniosę się do słów pana doktora Wawrzyniaka, który mówi o pewnej liczbie łosi. No pytanie jest, na jakiej podstawie one są szacowane? Tak zresztą jak pan doktor powiedział, to jest szacunek, tak? To nie jest liczebność. My nie wiemy dokładnie, ile tych zwierząt jest, więc czy będzie ich 3000, czy my mówimy o tym, że są 3000 czy 5000, to są tylko liczby. Powinniśmy raczej obserwować to, co się dzieje w przyrodzie, to, co się dzieje w gospodarstwach rolnych, powiedzmy, jeśli faktycznie są jakieś szkody, no to z tymi szkodami trzeba sobie radzić.
Właśnie, jeżeli chodzi o szkody, panie doktorze, jakie tu w grę wchodzą odszkodowania?
Już mówię.
Mamy raport o szkodach w sadownictwie, w lasach państwowych, a także w zwierzętach hodowlanych poczynione przez wilki.
Jeżeli chodzi o łosie, skala uszkodzeń drzewostanów, bo co roku jest prowadzony monitoring uszkodzeń w drzewostanach przez Lasy Państwowe i są to twarde dane, prawda? To jest na poziomie około 3000 hektarów w skali roku. Tyle drzewostanów jest uszkadzanych przez łosie. Jeżeli mówimy znowu o odszkodowania, które wypłacamy w płodach uprawach rolnych, czyli szczególnie tutaj chodzi o uprawę rzepaku, oziemień, upraw sadowniczych, porzeczka, aronia, są to bardzo duże kwoty. Tu już nie mówimy o powierzchni zredukowanej, tylko o kwotach. W skali województwa zostało wypłaconych około 6 milionów odszkodowań przez Urząd Marszałkowski Lasy Państwowe. Dla przykładu, dla porównania podam państwu, że 10
lat... W ostatnim roku, tak?
W ostatnim roku. 10 lat temu to był poziom 20-30 tysięcy złotych. Dzisiaj mówimy o milionach. Są to łosie występujące w uprawach sadowniczych pod Białymstokiem, w Choroszczy, prawda, w wielu innych, gdzie już któreś pokolenie łosi się rodzi w tym dla nich nienaturalnym habitacie. I to jest pytanie właśnie a propos celu ochrony, a propos tolerowania wysokości odszkodowań, czy nie pora zacząć czynnej ochrony, podejmować konkretne decyzje w stosunku do tych lokalizacji, gdzie jest problem, prawda?
A może lepiej zabezpieczać lasy i sady.
No i właśnie tu dochodzimy do pewnego sedna. Lasy Państwowe mają na to środki, zabezpieczają. To teraz sobie proszę wyobrazić, że 20% powierzchni Lasów Państwowych, tam gdzie są łosie, stoi za płotem. To są uprawy i młodniki. Te stadia rozwojowe drzewostanów bardzo chętnie wykorzystywane przez łosie. Czyli zamykamy to osłonę i żerowisko populacji łosi. Co ta populacja robi? Zaczyna wzmożoną migrację na tereny pozostałe. Najczęściej są to tereny otwarte, prawda? Uprawy sadownicze, rolnicze, uprawy rolnicze. I tak przerzucamy problem z braku rozwiązania na terenie lasów państwowych na problem, który występuje na terenach otwartych. Pytanie teraz, czy właściciele upraw tych rolnych, sadowniczych chcą się zabezpieczać i ułożyć środki swoje na ochronę lasu, prawda? Znaczy na ochronę tych upraw z tytułu występowania tych zwierząt? Odpowiedź jest jasna, prawda? Tutaj myślę, że panowie z sejmiku nie mają wątpliwości. Odpowiedź jest nie.
Profesor Mirosław Radkiewicz.
Proszę państwa, mamy tu właśnie przykład próby rozwiązywania problemu najpierw strzelaj, potem myśl. Muszę użyć tego sformułowania, bo jeżeli mamy łosie w uprawach Aroni, a nie ma ich tam prawa być, i jako biolog i naukowiec mówię to z pełną odpowiedzialnością,
to
są pewne przepisy ustawowe. To są przepisy, które ustawa przewiduje, eliminację zwierząt problemowych. Czasem się zdarza, że dotyczy to
nie ma takich przepisów.
Niedźwiedzia brunatnego, dotyczy wilka i są przepisy, gdy zwierzak szkodzi. Ja wielokrotnie zgłaszałem pomoc jako naukowiec w przygotowaniu takich dokumentów, bo też była przed chwilą mowa o tym, że nikt się nie odważy takich dokumentów przygotować. Myślę, że sugestie, że trzeba strzelać do łosi w Puszczy na przykład Knyszyńskiej czy w Dolinie Biebrzy, bo są szkody w uprawach Aroni, nie mieści się w granicach logiki. Chcę też powiedzieć o wypadkach samochodowych, bo to jest bardzo ważna rzecz. Proszę państwa, co roku w Polsce z wypadkami ze zwierzętami mówię, nie łosiami, bo łosiami też, ale ogólnie, Jest około 2000 takich wypadków. To jest mniej chyba niż 1% za jakieś 0,8%. I co roku niestety wskutek wypadku ze zwierzętami ginie około 11-17 osób. To jest bardzo niepokojące. Tylko z wypadków osób ginących wskutek z tego, że pojazd uderzył w drzewo, ginie zdecydowanie więcej. Musielibyśmy zabić wszystkie zwierzęta, w tym krowy przechodzące przez ulicę. Musielibyśmy wyciąć wszystkie drzewa, żeby nie było wypadków. Proszę państwa, łosi przybywa w Polsce. Takie są oficjalne statystyki, a wypadków w Polsce jako takich w ogóle ubywa, a wypadków ze zwierzętami jest liczba stała. To nie jest argument za odstrzałem i ja myślałem już,
zwłaszcza, że są pewne sposoby, by ustrzec się.
Ja sądziłem, że lasy państwowe już tego argumentu nie używają, oraz sejmik.
Ale o jaki odstrzał chodzi? Tego w tych lokalizacjach problemowych? Czy mówi pan, panie profesorze, o odstrzale całej populacji?
Mówię o strzelaniu do zwierząt, w tym łosi, żeby zmniejszyć liczbę wypadków. Na świecie są dowody naukowe, że to tak absolutnie nie działa. I musimy się trzymać faktów. Nie opinii, tylko faktów. Odstrzał nie pomoże zmniejszyć ryzyka kolizji komunikacyjnej.
Jeśli można, ja zwrócę też uwagę.
Odczaczanie poboczy, akcje informacyjne, tak zwane wilcze oczki na słupkach. Lasy państwowe dzięki strategii zaczęły wyrażać zgodę strategii łosiowej na odkrzaczanie poboczy. Drogowcy robią świetną robotę. Jest problem w tych miejscach, gdzie łosie się pojawiły niedawno. Przyznajemy wszyscy do tego.
A zwykły kierowca ma jeszcze sygnał dźwiękowy, w razie czego.
To nie działa. Nie działa.
Szanowni państwo, zwróćmy też uwagę, jeśli mogę, zwróćmy też uwagę, że następuje w tej chwili w polskich lasach praktycznie rabunkowa wycinka drzew.
To już protestuje.
I eksportowane są do Chin, niestety.
Mamy na to dokumenty, statystyki, także absolutnie nie.
Niech pan pozwoli mi skończyć. Ja jestem obserwatorem lasu. Przez 12 lat miałem dom w lesie i widzę, co się dzieje. W związku z tym te zwierzęta też muszą się gdzieś znaleźć. Kiedy las jest odsadzany, jest on grodzony. Oczywiście to są potężne nakłady, które musi las ponieść. Ale proszę państwa, jeżeli na przykład powiedzmy w nadleśnictwie Rajgród jest powiedzmy, no nie wiem, 500 łosi i zostanie odstrzelonych 100, czy lasy nie będą budować tych zapór dla tego odsadzanego lasu? Będą, ponieważ te 400 łosi również będzie powodować szkody. W związku z tym trzeba byłoby, tak jak pan profesor powiedział, chyba odstrzelić całą populację tych łosi, żeby tych szkód nie było. Także jakiekolwiek działania w tym kierunku.
Szkody będą, bo są sarny, jelenie.
Może dla kontrastu. W tym nadleśnictwie Rajgród szacujemy zagęszczenia łosi 30-40 osobników na 1000 hektarów lasu. 30-40. Skandynawowie zagęszczenia, jakie tolerują, to jest 5-10 łosi na
1000 hektarów. Ale Skandynawowie także w kwestii wilków mają bardzo restrykcyjną politykę. W Danii już praktycznie ich nie ma, więc może nie bierzmy przykładu ze Skandynawii, tylko skupmy się na własnym podwórku. Zapytałam o to, jakie szkody w zwierzętach hodowlanych wyrządzają wilki. Mamy takie raporty? Ktoś mi odpowie na ten temat?
Tak, oczywiście szkody...
Profesor Krzysztof Schmidt.
Szkody wśród zwierząt hodowlanych występują. Na to są statystyki. Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska prowadzą na ten temat statystyki. To jest też gromadzone oczywiście przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Także to są sprawy znane. Ale znane na tyle, że możemy też od razu ocenić, na ile to jest rzeczywiście jakiś duży problem. No, ja uważam, że te liczby, które się podaje, to rzeczywiście w skali, powiedzmy, poszczególnych gospodarstw, to mogą być jakieś sytuacje, jakieś dramatyczne. Natomiast w skali całego kraju, czy w skali wszelkich wydatków na ochronę przyrody, czy tego typu rzeczy, to jeśli chodzi o same szkody od wilków, to jest niewielki ułamek procenta. Podam chociażby takie porównanie, że w skali kraju koszty odszkodowań za szkody powodowane przez wilki wynoszą około 1 000 000 złotych. Rocznie ostatnio, to rzeczywiście to trochę wzrosło, ale w porównaniu z tym, co czynią w tym samym czasie bobry, to jest ponad 20 razy mniej. Także tutaj mówimy o pewnych takich relatywnych wielkościach. Zresztą w tym momencie też chciałbym się odnieść do kwestii też szkód, no bo tu mieszamy trochę wilka i łosia. No w zasadzie można powiedzieć, że te zwierzęta są w dużej mierze związane ze sobą i też dlatego chyba ta audycja jest temu poświęcona, bo też odniosę się do tego, co pan doktor Wawrzyniak powiedział, że łosie nie mają swojego naturalnego wroga. No myślę, że jednak mają. Mówimy tu właśnie o wilkach i łosiach, które są ściśle związane ze sobą. Owszem, w Polsce łosie nie stanowią takiej istotnej ofiary dla wilków jak jelenie. Niemniej jednak też łosie padają ofiarą tych drapieżników.
Szczególnie łoszaki.
Tak, w związku z tym tutaj należałoby właśnie bardzo tak połączyć te sprawy. Ale, tak, żeby...
ale panowie, państwo wszyscy doskonale wiecie, że duże drapieżniki nie są w stanie w naszych warunkach kontrolować liczebności kopytnych. Nie są w stanie. Czy to populacja
dużym
dzika,
drapieżnikiem
jelenia,
jest, panie doktorze, wilk, człowiek. Człowiek. I chciałam zapytać, czy mamy dane, ile rocznie zabijanych jest łosi lub wilków? Przed niespełna miesiącem znaleziono 2 wilki zabite w gminie Dubicze Cerkiewne. Czy to są takie częste przypadki?
Co do łosi, nie mamy statystyk na temat śmiertelności naturalnej. Pozyskania łowieckiego nie ma, także takich statystyk nie możemy mieć, ile łosi się odstrzeliwuje, no bo to nie jest moratorium.
Bo nie wolno odstrzeliwać,
nie wolno,
ale
dokładnie.
Ile się zabija?
Ile się zabija swego
ilu
czasu?
Ilu kłusowników jest złapanych?
W zeszłym roku 143 sztuki zostały skłusowane lub nielegalnie zabite, jeśli chodzi o wilki w Polsce. Tak to wynika,
ja przepraszam.
Profesor Mirosław Radkiewicz?
Rzeczywiście nie ma danych odnośnie kłusownictwa, ale wystarczy przejść się, tak jak ja kilka lat temu koło Jurowiec przez las, na ścieżce leżała skóra łoszaka. Kłusownicy czuli się tak bezkarni, że nawet jej nie schowali w krzaki. A co do łosi, nie wiem. Natomiast policja, Komenda Miejska w Białymstoku bardzo często, kilka razy w roku, daje nam do ekspertyzy genetycznej identyfikację skłusowanych rysi. One są kłusowane. Gatunek charyzmatyczny, bardzo rzadki, dużo rzadszy od wilków, jest kłusowany. Także to może oznaczać, że skala kłusownictwa jest gigantyczna i na przykład żałuję, że nie ma przedstawiciela PZŁ teraz na tym spotkaniu i że nie było go na posiedzeniu sejmiku.
Przewodniczący Komisji Rolnictwa w Sejmiku, radny Jerzy Leszczyński.
Proszę państwa, my dyskutujemy na temat, czy strzelać, czy nie strzelać. Myślę, że chyba o to też do końca nie chodzi. Powinniśmy znaleźć rozsądne rozwiązanie. My żyjemy w określonym środowisku. Kiedyś łoś były polowania na łosia. Przez tyle lat ten łoś się praktycznie... no można powiedzieć, rozmnożył w niektórych terenach i trzeba po prostu to uregulować. Ja jestem rolnikiem i też rozsądnie chcę do tego podejść. Potrzebne są nam te zwierzęta, one są symbolem naszego województwa i tak dalej. Ja to wszystko rozumiem, ale jakieś działania też powinny być podjęte i myślę, rozsądnie rozmawiajmy na ten temat.
Radny Jacek Piorunek.
Każdy rolnik, każdy poszkodowany, któremu zwierzęta rządzą szkody, może liczyć na odszkodowanie. Ta machina działa całkiem sprawnie. Działa Urząd Marszałkowski, który wypłaca te odszkodowania. Działają Lasy Państwowe, które mają potężne dochody z własnej działalności i mają pieniądze na odszkodowania. Wypłaca je również RDOŚ. Także zostawmy zwierzęta w spokoju. Ci, którym szkody one wyrządzają, są zaspokojeni finansowo.
I ostatnie zdanie, profesor Krzysztof Schmidt.
Ja chciałbym króciutko sprostować informację odnośnie wpływu wilków na populację zwierząt kopytnych. Otóż pan doktor Wawrzyniak twierdzi, że nie regulują one populacji kopytnych.
Regulują.
Nie jednak.
Nie są w stanie kontrolować.
Badania na świecie pokazują, że tam, gdzie występują duże drapieżniki, wówczas populacja kopytnych występuje na dużo niższym poziomie niż bez drapieżników. To jest raz, a jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że odstrzały, że badania odnośnie wpływu odstrzałów na poziom szkód powodowanych przez wilki wykazują, że odstrzały w żadnym sposób nie przyczyniają się do zmniejszenia tych szkód. To są badania ze Stanów Zjednoczonych, z Łotwy ostatnio, ze Słowenii i niestety odstrzały właśnie w żaden sposób nie mogą być traktowane jako narzędzie rozwiązywania tego problemu.
Teraz czekamy na jakąś odpowiedź ministra klimatu i środowiska w sprawie stanowiska Podlaskiego Sejmu. Miku, trudno przewidzieć, jaka ona będzie, czy uwzględni zdanie naukowców, przyrodników, czy rolników, leśników, czy myśliwych, a może uda się zadowolić wszystkim.
W ogóle byłam.
W tym wilki i łosie. Oby była. A naszymi gośćmi byli Krzysztof Schmidt, profesor z Instytutu Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży, profesor Mirosław Radkiewicz z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, główny specjalista do spraw łowiectwa w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, dr Piotr Wawrzyniak, podlaski radny Jacek Piorunek i przewodniczący Sejmikowej Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Jerzy Leszczyński. Dziękuję panom za udział w dzisiejszym programie.
Dziękuję.
A do...
Ważna sprawa w Polskim Radiu Białystok.